cały ptasi świat, proszę Państwa, rzucił się na ptaka, który się nazywa bir, to piwo, tak? To po angielsku.
Prawie. Znaczy po angielsku pewnie tak, natomiast...
Stąd podejrzewam, że właśnie oni tam wszyscy pobiegli, polecieli ci wszyscy, którzy mają aparaty z takimi wielkimi lufami.
Ale że sugeruję, że jednocześnie w jednej ręce mają aparat, a w drugiej mają taki napój?
Tego nie wiem.
Chyba nie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Bierginiak pojawił się.
Tak, a to okazuje się, że to jest taka...
Na bece.
Arktyczna kaczka i do tego rzadka kaczka, która grozi wymarcie. Ona u nas oczywiście, tak jak powiedziałam, jest arktyczna, więc nie gniazduje, no ale raz na ileś tam lat się pojawia, albo i częściej, tylko no nie, może no, to jeszcze musi ktoś być, kto ją zaobserwuje. No i okazuje się, że w tym roku obserwowano najpierw samca, później samicę, a ostatnia taka obserwacja gdzieś tam odnotowana była w 2016 roku, więc jest to duże wydarzenie, no bo po tylu latach znowu dało się go gdzieś tam wypatrzeć.
I rzeczywiście w ptasich mediach społecznościowych co i rusz pojawia się jakieś zdjęcie. Ja też mam bierginiaka.
Tak, bo to rzeczywiście on chyba nie jest w bece, wiesz, bo ten samiec był w Pucku na tak zwanym kaczym fyrtlu, natomiast samica była bardziej w okolicach Żucewa. Więc to już jest prawie beka, ale wydaje mi się, że to nie jest z samego rezerwatu obserwacja. Nie wiem, nie znam się, nieistotna, ale rzeczywiście faktem jest, że jeżeli pojawia się taka sensacja ornitologiczna...
A ty nie pobiegłeś, nie poleciałeś
nie
tam?
Nie pobiegłem, bo ja nie jestem aż taki. To znaczy ja muszę Państwu opowiedzieć sobie taką anegdotkę, że ja kiedyś wiele lat temu, jak byłem...
Bobasem?
Nie, aż tak to nie, bo już byłem w stanie aparat unieść i ten aparat w ogóle miałem. Byłem sobie gdzieś w terenie. Nie wiem, czy to nie był Sopot w ogóle i robiłem sobie zdjęcia MEF, jakieś coś tam, a potem sobie pstryknąłem jakieś takie ogólne zdjęcie tych wszystkich kaczek, które gdzieś tam pływały. I w tym stadzie później po jakimś czasie rzeczywiście wydawało mi się taka dziwna ta kaczka, taka jakaś nie nasza i tak dalej. Zacząłem sprawdzać i sobie patrzyłem, o, bierginiak, o, pasuje na bierginiaka, a dobra, samica. I w ogóle całkowicie o tym zapomniałem. A potem się okazało po wielu, wielu latach, że to jest jakaś turbosensacja. Więc ja już bierginiaka zaliczyłem, ale nie tego, który teraz jest na ustach i na aparatach wszystkich fotografów przyrody, Pomorza przynajmniej.
Być może gdyby to był bierginiak w szacie tej godowej, no to by i nas ruszyło, gdyby taki był samiec.
Samiec taki był właśnie. Zdjęcia samca są takie rzeczywiście czysta, szata godowa, więc tam piękny on jest.
A, no to widzisz, to mnie jakoś to przeoczyłam. Myślałam, że to była szata spoczynkowa, i czyli taka brązowa, nieciekawa. Wiem, że samica na pewno, wiadomo, tak, no tak. Taka czekoladowa, więc no taka tam kaczka...
Generalnie kaczka ze Estonii, można powiedzieć, tak? Bo to są te miejsca.
Nie, ona jeszcze zdecydowanie bardziej na północy gnieździ się. W ogóle północ Norwegii to chyba jest jej południowy skraj zasięgu, jeżeli tak to mogę powiedzieć.
A słyszałem właśnie, że Prybałtyka.
Czyli ona, nie wiem, zimuje tam, to może rzeczywiście częściej tam zalatuje, natomiast rzeczywiście jest to taki turbo północny gatunek, więc tutaj do nas na skromne już południowe, przecież Morze Bałtyckie, rzadko przyfruwa.
No i że tak rzadko i że tak jak powiedziałam, w zasadzie jej grozi wymarcie, no to tak sobie człowiek zaczyna mieć różne refleksje, prawda, że to ocieplenie klimatu, że to wszystko się zmienia, że to jest takie ulotne, że cieszmy się tym, co mamy, bo zaraz możemy tego nie mieć. No i tak się robi trochę smutno, ale żeby nie było za smutno, to postanowiliśmy Państwu powiedzieć, że są inne też oznaki wiosny, no bo w zasadzie ta obserwacja tej kaczki jest oznakiem wiosny zbliżającej się.
A
no
nie
bo
zimy
ona,
ciągle?
No jak to zimy? No ją pewnie widzimy, bo ona zaraz poleci dalej i nie będzie. I ona może się przemieściła i stąd się pojawiła, prawda? Bo ona już zaraz pewnie będzie wracać do siebie, czyli na daleką północ. Ale do nas też przylatują ptaki
ale
z południa.
Zanim Ewelina, w te bardziej, że tak powiem, pozytywne wątki, przejdziemy tutaj gładko do innego gatunku, to jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, jak to jest z tym globalnym ociepleniem i z tym, że populacja bierginiaka jest dosyć mocno zagrożona. No i tutaj przyczyny są dwie. Po pierwsze, te bierginiaki bardzo chętnie gnieżdżą się przy takich płytkich zbiornikach, takich jeziorkach, tak to nazwijmy, małych. No i im jest cieplej, tym te zbiorniki szybciej wysychają i nagle się okazuje, że nie ma specjalnie tych miejsc takich mokradłowych, jeziorkowych, zaczyna tam brakować. To i bierginiak ma się coraz gorzej. A druga przyczyna jest taka, że większość tych drapieżników, tak to nazwijmy, z północy, no żywi się głównie gryzoniami. A wraz z ociepleniem klimatu te populacje też zaczynają się załamywać. W związku z tym, no, zwierzaki przerzucają się siłą rzeczy na coś, co jest dostępnego i wtedy bardzo chętniej i dużo częściej plądrują gniazda birginiaków, stąd też sukces lęgowy birginiaków leci na łeb, na szyję.
Myślałem, że usłyszę coś pozytywnego,
nie,
szczepiącego.
Pozytywnie to teraz wchodzi Ewelina. Ja już powiedziałem o tej mrocznej historii.
A pozytywne jest to, że słychać już żurawie odzywające się tu i ówdzie.
Proszę Państwa, Ewelina właśnie zaproponowała, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o żurawiach.
Tak, i już tak tydzień temu było można usłyszeć ich okrzyk, który od świtu praktycznie przez cały dzień nieustannie roznosił się tu po okolicy.
To są rzeczywiście takie porządne krzyki.
Tak, to są bardzo porządne krzyki. One sobie przesiadywały kilkaset metrów od miejsca, w którym mieszkam, więc no, wydaje się dosyć daleko.
Podobno
a tak
w plantacji
głośno,
choinek.
Tak, więc tak głośno tak było je słychać. No nie do wytrzymania już momentami, aż głowa bolała i naprawdę miałam już dosyć.
Jak to motolotnie? A nie, śmigłowiec.
Tak, no a okazuje się, że one tak potrafią krzyczeć głośno, bo są też do tego odpowiednio przystosowane i to, co słyszymy, to wydobywa się poprzez ich wydłużoną tchawicę, która się składa jeszcze z komór i pętli i te pętle powodują i te komory, że to wszystko tak rezonansuje i właśnie te dźwięki są takie głębokie
i donośne. Zbudowane jak trąbka czy inny instrument dęty?
Ja nie wnikam, proszę Państwa, bo tego zwykle nie widzimy, więc ja bardziej koncentruję się na tym, że rzeczywiście na niebie coraz więcej żurawi i w kluczach i pojedyncze ptaki odzywające się słychać, więc wiosna już za progiem, jest coraz cieplej. Synoptycy co prawda jeszcze nas tutaj straszą jakimś załamaniem pogody, ale ja myślę, że w świecie ptasim, między innymi po tych żurawiach, po migrujących gęsiach i po wielu, wielu innych oznakach widać, że wiosna już za progiem.
Co one robiły w choinkach?
Myślę, że odpoczywały, no bo pytanie jest, czy to są te, które już do nas przyleciały i zostaną i będą szukać miejsca na gniazdo, czy to też są ptaki, które po prostu na chwilę właśnie się zatrzymały i będą lecieć dalej na północ, no bo tak też może być. Co one robiły? No mówię, odpoczywały, trochę nawoływały, ale też pewnie szukały czegoś do przekąszenia, czyli mogły tam, myślę, że o tej porze roku to bardziej chyba jakieś gryzonie mogły gdzieś tam się mogły przemykać. No bo to jest taka świeżo założona plantacja choinek, więc jest gdzie tam, że tak powiem, wypatrywać tej zdobyczy. No i tyle, no i posiedziały i poleciały.
Koniec opowieści. Dziękuję bardzo.
No i teraz widać, proszę Państwa, że żuraw nie tylko jest ptakiem mokradeł, nie tylko jest ptakiem pól i łąk, ale również w młodnikach świerkowych i sosnowych możemy go obserwować, więc proszę Państwa, oczy dookoła głowy, bo właśnie nadchodzi ten okres, na który chyba wszyscy czekamy.
Rzeczywiście, dawnymi czasy mówiło się, że żurawie to mieszkają gdzieś tam head w jakichś tam bagnach, prawda? A teraz coraz częściej słychać się i widać się przy osiedlach ludzkich.
Zdecydowanie tak. To znaczy ten proces zaszedł jakieś kilkanaście lat temu, takie przełamanie, tak to nazwijmy, czy taka synantropizacja. Żurawie po prostu przestały się bać człowieka, nauczyły się wykorzystywać to środowisko, które my tworzymy, czyli generalnie pola uprawne, nawet z jakimiś niewielkimi oczkami wodnymi w jakichś tam zagłębieniach. Wystarczy dosłownie bajorko, nie wiem, tam 20 na 20 i to żurawiom wystarczy. No i dzięki temu żurawie rzeczywiście bardzo mocno wystrzeliły, jeżeli chodzi o ich liczebność. I rzeczywiście możemy je spotkać nie tylko już gdzieś tam w takim krajobrazie stricte rolniczym, ale również pod miastami, czy wręcz w samych miastach żurawie spotkać możemy.
A to bieginiaki sobie nie radzą w życiu, a żurawie proszę bardzo. I owszem,
tak, one tutaj jakby no, są na tyle to tak
elastyczne,
zwanym plastycznym gatunkiem, że są w stanie bardziej się przystosować do tych zmian klimatycznych i tu jakby przykuwają to na swoją korzyść. Myślę, że też im jest łatwiej, bo one są praktycznie wszystkożerne, tak? Bo i zjedzą dżdżownice, i jakieś owady sobie większe też zjedzą, i jaszczurkę, i żabę, i jakąś mysz.
Ale ja zawsze myślałem, że żurawie to jedzą żurawinę, jedzą owoce, jagody.
Tak, jak najbardziej zboża.
Kiedyś no przecież wspominaliście, że ziemniaki.
Tak, i nawet się okazuje, ja też specjalnie doczytałam, jak to jest z tymi ziemniakami, że podobno jest tak, że to są takie ziemniaki, które jesienią jeszcze tam gdzieś przeleżały na polu, i te właśnie jakieś takie resztki one na przedwiośniu wtedy zjadają, ale przypuszczam, że już te wszystkie jakieś i zboża, tak, i te ziemniaki już później też jak zaczynają kiełkować, no to te kiełki one też jak najbardziej chętnie zjadają. Tutaj też wiadomo, że wyrządzają właśnie szkody na polach i czasami jak taka chmara właśnie żurawi przyleci i obsiądzie i akurat sobie upatrzy jednego rolnika, no to wtedy nie zazdrościmy.
Znaczy ja bym też może nie demonizował, bo to rzeczywiście jest tak, że żurawia się teraz odsądza od czci i wiary i po prostu polscy rolnicy cierpią tylko i wyłącznie przez żurawie. Problem pewnie lokalnie występuje, ale uczciwie też trzeba powiedzieć, że on specjalnie zbadany nie został i poza takim ogólnym odczuciem, które tak jak wiemy doskonale bywa zawodne i bywa zwodne i bywa mylące, taka historia o tym żurawiu strasznie plądrującym i niszczącym uprawy rolnikom jest...
No wiesz, jak takie duże ptaki chodzą po polu, to myślisz sobie, ho, ho. Dokładnie, zjedzą, że
dokładnie tak. Na pewno jest tak, że one korzystają z tego, no bo jak nie mają nic innego, no to korzystają z tego, co jest w otoczeniu, ale...
To jest pewnie łatwiej dostępne w danym momencie, bo oczywiście, to też o to tak. chodzi. To myślę, że to jest kwestia tego, że jak ktoś ma pecha po prostu, to i ma duże straty wyrządzone właśnie przez żurawie, ale to nie tylko żurawie, bo wiadomo, że i dziki, i sarny, i jelenie takie szkody wyrządzają, ale że my jesteśmy za rolnikami.
Żuraw przynosi pecha.
Wspieramy rolników. Bo wiemy, że im teraz jest ciężko, także tutaj też warto wspomnieć, że lekkiego też życia nie mają i czasami te ptaki też swojego kamyka gdzieś tam dorzucą i sprawiają, że nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo i my też o tym w Ptasim Radio Gdańsk mówimy.
Ale też ustalając proporcje, jest to raczej kamyczek niż jakaś wielka cegłówka, nie mówiąc o głazach narzutowych, więc naprawdę wierzymy, że rolnicy mają problemy. Ptaki prawdopodobnie nie są największymi bolączkami w tej chwili, które spędzają sen z powiek rolnikom, więc zachowajmy tutaj tą proporcję i skupmy się na tym bardziej, że możemy te żurawie oglądać coraz bliżej, w coraz większej liczbie miejsc, a dla nas jest to chyba coś
pozytywnego.
Ale żurawie
to przede wszystkim wielkie, ogromne, majestatyczne naprawdę ptaki.
Tak, no ale pokazujemy ich właśnie wszystkie oblicza. Są majestatyczne, są duże, rozpiętość skrzydeł ponad 2 metry, waga nawet do 6 kg, w zależności od osobnika, wiadomo. Robią na pewno wrażenie. Ja też jak się cofnę gdzieś tam w moją przeszłość, jak biegałam po podwórku, a no miałam takie szczęście, że mieszkałam zawsze gdzieś tam w otoczeniu lasu, to nie pamiętam, żeby gdzieś tam nad moją głową krążyły żurawie, żeby było je słychać, tak? Jak miałam tam powiedzmy 10, 13, 14 lat. Dopiero w późniejszym czasie faktycznie gdzieś tam pierwsze się pojawiały osobniki, później było coraz więcej i teraz no to już jest coś takiego na porządku dziennym, tak, że jesteśmy w Trójmieście i to nie jest dla nikogo zaskoczenie, że gdzieś się widzi te żurawie albo słyszy.
Rzeczywiście wyjedziemy kawałek na Kaszuby i gdzieś tam przy drodze już chodzą żurawie.
No albo nawet mówię niekoniecznie na Kaszuby, więc na pewno tych ptaków jest
na żuławy, proszę
dosyć
bardzo.
Dużo i wszyscy, którzy mają myślę, że więcej niż 30 lat są w stanie to na własnym doświadczeniu i obserwacji wyciągnąć taki wniosek, że faktycznie mają one się bardzo dobrze, a wszystko podobno też zaczęło się po 1921 roku, jak zostały objęte ochroną gatunkową, bo okazuje się, że wcześniej po prostu też na te ptaki polowano. No bo jak mamy 6 kilo mięsiwa, prawda, no to nie jeden się pokusił.
A mięsa to za wiele nie ma.
W żurawiu?
Głównie skóra i kości, rzekłbym. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziała Ewelina, ja trochę nawiązując do tego poprzedniego Birginiaka, któremu zmiany klimatyczne nie do końca służą, jak widać. To akurat w przypadku żurawia pewnie tutaj ta szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. No bo to, że łagodniejsze mamy zimy, to, że nie mamy takich dużych pokryw śnieżnych, to, że te zimy nie są takie srogie, to sprawia, że i w środku zimy, i w lutym, i w styczniu, i w grudniu możemy żurawie w Polsce obserwować. One nie odlatują od nas tak, jak miały to w zwyczaju jeszcze kilkanaście lat temu. W związku z tym te obserwacje są praktycznie całoroczne już w tej chwili.
Żurawie zapuszczają się bardziej.
Dokładnie tak.
Do usłyszenia.
Ale do usłyszenia, że co, że to już koniec?
Tak.
Chyba żartujesz.
Nie.
Do usłyszenia.
A co tam?
No na przykład jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, jak można rozpoznać zdenerwowanego żurawia.
A jak?
No jak to ma taką czerwoną skórę na potylicy, czyli z tyłu głowy, aha, bo to co jest to czerwone, to nie są pióra, tylko to jest taka goła skóra. I jeżeli ta plama taka robi się wielka, taka czerwona, to znaczy, że żuraw jest zdenerwowany. A aha, jak jest taka mniejsza, no to znaczy, że ma pokojowe nastawienie. Ale jeszcze chciałam właśnie o tych bitwach żurawi, no i jak ja to teraz Państwu opowiem.
I o tańcach i o wielu, no wielu rzeczy, bo żuraw to temat rzeka, a format jest taki, jaki jest, proszę Państwa, więc na pewno do żurawia wracać jeszcze będziemy. Tak Ci pomogę skończyć audycję.
Ale nie, ja jeszcze Państwu dorzucę też jedną kwestię, że proszę sobie wyobrazić, że jak te ptaki się biją, no to skaczą, pomagając sobie oczywiście skrzydłami, nawet do 2 metrów wysokości i wtedy wyciągają te długie swoje nogi i biją się, uderzają pazurami. I tak długo, aż któryś z samców odpuści i wtedy znajdzie jakąś samicę.
Żurawi, zdaje się, są cudowne. Dziękujemy pięknie.
A jeszcze jedno, też jeszcze bardzo ciekawe, że wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, samce i samice, tak, przystępują dopiero do lęgów między 5. a 6. rokiem życia. Więc to też nie jest tak, że one od razu, prawda, na następnej wiosnę już szukają tej pary i zakładają rodzinę, tylko potrzebne jest doświadczenie, więc tak długo trwa u tych ptaków zbieranie tego doświadczenia życiowego.
Bo one przez pierwsze 4 lata, proszę Państwa, styl żurawia kung fu trenują, no bo jak muszą najpierw się skopać z jakimś innym potencjalnym wrogiem, to rzeczywiście to kopanie muszą mieć dosyć nieźle opanowane i dlatego tak późno do tych lęków przystępują.
Do miłego.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.